dzisiaj chcę zbliżać się właściwie do końca tego rozważania. I tak jak już to zapowiedziałem, Księga Nehemiasza, jak zresztą wiele miejsc Bożego Słowa, historycznych opisów, historycznych miejsc, jest historiami z happy endem. A więc dzisiaj będziemy mogli zobaczyć to, co jest rezultatem, jak wygląda człowiek po przemianie, po Bożej przemianie swojej duszy. Bo tak naprawdę ta Księga Nehemiasza mówi o odbudowach murów, co podkreślaliśmy, czytaliśmy, oglądaliśmy na wykresach, ale tak naprawdę sprawę, gdy przyjrzeć się bliżej, symbolicznie, obrazowo jest to przekaz dla człowieka wierzącego o tym, że Bóg zainteresowany jest przemianą duszy człowieka, aby ta przemiana mogła rzutować na całokształt naszego życia. Wszystko może się nie tak układać w życiu chrześcijanina, ale jego dusza, jeśli jest we właściwy sposób uporządkowana, to wtedy żadne trudności i okoliczności nie powodują pogorszenia satysfakcji czy zadowolenia, szczęścia w Bogu, wdzięczności, chwały dla Boga i tak dalej. Dlatego, że dusza jest uporządkowana, świadczy o naszej tożsamości, o naszym, kim jesteśmy. Dobrze, zanim jednak przejdziemy do kolejnych rzeczy, jak zwykle w bardzo szybkim tempie chcę nawiązać do poprzedniego rozważania, więc odbudowa murów, czyli odbudowa naszej duszy. Tym razem patrzyliśmy jako na obraz duchowej walki. Często tą duchową walkę rozumiemy, umieszczamy gdzieś w takich bardzo konkretnych sytuacjach, kiedy człowiek staje, coś tam diabłu nakazuje, coś mu zakazuje, coś wypowiada przeciwko chorobie i tak dalej. Ja nie neguję tych rzeczy. Ale tak przyglądając się Bożemu Słowu i wnikając w Jego istotę, w Jego sedno, zauważam, że 90% duchowej walki odbywa się w mojej i w Twojej duszy. To tutaj ściera się cielesność z duchowością, to tutaj ciało pożąda przeciwko duchowi, to tutaj ścierają się pożądliwości ciała z pożądliwościami, złe słowo, z oczekiwaniami czy z pragnieniami wypełniania tego, co Bóg powiedział. To tutaj właśnie w naszej duszy, na tym obszarze toczy się ta walka. I nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że ta walka właśnie w nas się odbywa każdego dnia i nie zdając sobie z tego sprawy, też nie przykładamy do tego nie zawsze należytą uwagę, czy nie nadajemy temu odpowiedniej rangi. A więc ostatnio patrzyliśmy na tą odbudowę naszej duszy jako obraz duchowej walki, reakcji nieprzyjaciela naszych dusz. Kiedy świątynia została odbudowana, Nehemiasz o tym pisze, wrogów w zasadzie nie ma, nie opisuje się, żeby przeszkadzali w odbudowie świątyni. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, ma tam jakieś problemy, ale właściwie to świat nie reaguje, a kolejny człowieka jakieś tam, a niech sobie to mówi, co chce, niech chodzi do kościoła, którego chce i tak dalej. Natomiast kiedy rozpoczęła się odbudowa murów, kiedy rozpoczęła się odbudowa duszy, wróg nie wytrzymał. Nastąpiła natychmiastowa reakcja. Naraz się pojawia na horyzoncie. To jest bardzo symptomatyczne, że można żyć w społeczności z Bogiem, mieć pewność zbawienia i tak jak księga opisuje na samym początku stan ludzi, mieszkańców Jerozolimy, można dalej mieszkać w ruinach i być najbardziej pożałowania godnymi ludźmi, i biednymi i po prostu no tak jak ich Księga Nehemiasza właśnie dosłownie bardzo mocno opisuje. co poruszyło zresztą Nehemiasza, aby wyruszyć i wesprzeć mieszkańców Jerozolimy, by taki stan odmienić. I kiedy ten stan zaczął być odmieniany, natychmiast pojawiały się reakcje wrogów. Czytaliśmy, że pojawiały się najpierw podszepty wroga, potem, właściwie tutaj jesteśmy chyba już za daleko, momencik, no to już jest następna sprawa. W porządku, przypomnę tylko dla was, bo o tym była mowa, że zaczęło się, że jest progresja, że zaczęło się to od bardzo drobnych spraw. Najpierw była kpina, ośmieszanie. Co ty wyprawiasz? Co wy tam wyprawiacie? Przecież to, co budujecie, te wasze mury i tak dalej, lis na to skoczy i wam to wszystko poprzewraca. A więc ośmieszanie, kpina. Co się z tobą dzieje, człowieku? Byłeś takim fajnym kumplem. Można było przysłowiowo, kolekwialnie z tobą konie kraść. A teraz? No wiesz co? No, wróć do takich, do stanu, jakim byłeś kiedyś. Dzisiaj z tobą nie pogadać tylko o Bożym Słowie, o zbawieniu, o Biblii. Ludzie zaczynają to ośmieszać. A wiesz, tyle jest wiar na ziemi i tyle tego wszystkiego. Skąd wiadomo, która jest prawdziwa i tak dalej. Zaczyna się od kminy, od ośmieszania. Dalej ta progresja prowadziła do tego, że wróg zaczął się denerwować. I najpierw był zdenerwowany, a potem był wielce oburzony. Do tego stopnia, że zaczęto organizować się w większą grupę, aby zaatakować Jerozolimę, by temu by zaprzestali odbudowę murów. Zobaczcie, gdy budowano świątynię, nikt nie protestował, nikt tego nie negował, nikt się nie organizował przeciwko. Ale gdy zaczęto odbudowywać mury Jerozolimy, a więc zaczęto odbudowywać duszę, człowiek zaczyna nowonarodzony porządkować to, co w jego duszy było zaśmiecone, a takimi zaśmieconymi duszami przychodzimy i rodzimy się na nowo, bo nabywamy wzorców tego świata, w nim się wychowujemy, tam się uczymy różnych zasad. Kto głośniejszy, ten mądrzejszy, kto bardziej mocny w łokciach, ten ma rację, przepychanki i tak dalej. To widzimy na co dzień, a na każdym kroku, nie tylko myślę o polityce, wszędzie, gdziekolwiek. Jeżeli ktoś nie jest wystarczająco mocny, wulgarny, to wtedy niestety przegrywa w jakichś tam potyczkach. Wzorce biblijne dla postawy chrześcijanina są zupełnie odmienne. Biblia mówi słowa Jezusa, że On nagradza, błogosławić będzie ludzi, którzy są cisi i pokornego serca. Nie zarozumiali, nie ci, którzy się wywyższają, ale ci, którzy po prostu są uniżonego. Chcesz być wielkim wśród braci, stań się ich sługą. Czyńcie tak jak ja, Jezus mówi, klękając i zaczął umywać nogi. I nie chodzi o fizyczne umywanie nóg, ale o tą pozycję pokory wobec tych, których przyszedł zbawić, których był Panem, których był nauczycielem. A więc te wzorce są zupełnie odmienione i o tym mówiliśmy. Potem zaczęły się kolejne rzeczy. Zaczęły się, jeżeli to nie pomagało, przechodzimy teraz do zwodniczych podszeptów wroga. Są insynuacje, słuchaj, może byśmy się spotkali, przyjdź tam, zrobimy spotkanie, rozważymy, zastanowimy się nad tą sytuacją. Gdy nikt nie poszedł na to spotkanie, gdy odmówiono tego, tu z boku są podawane miejsca, z których zaczerpnięte są cytaty, dziś ich już nie czytam, zaczęto rozgłaszać plotki podważające autorytet, prawo do takiego działania. Jak można się takimi rzeczami zajmować? My na to z zewnątrz się nie zgadzamy. Dalej pojawiają się pseudoporostwa, więc jak gdyby pseudoduchowe oddziaływanie, które ma być gwarantem bezpieczeństwa dla tych, którzy odbudowują swoją duszę. Wiesz, przeczytałem dobrą książkę, wiesz, przeczytałem, posłuchałem takich czy innych wykładów, posłuchaj sobie tu i tam. Niesprawdzone źródła, nie zweryfikowane miejsca, wprowadzają jeszcze większy zamęt. Księga Nehemiasza pokazuje nam, jak bardzo ostrożnie, jak bardzo jednoznacznie Nehemiasz chronił mieszkańców Jerozolimy przed tym. A dodam tu jeszcze dla przypomnienia, że Nehemiasza w jednym z poprzednich jeszcze rozważań pokazywałem jako typ Ducha Świętego, który przychodzi, aby inspirować, aby motywować, aby ochraniać, aby pomagać mieszkańcom Jerozolimy. On sam nie wykonywał pracy, ale sam inspirował, motywował, pokazywał co i jak i dlaczego. I dlatego warto jest wyciągać wnioski z tego obrazu, z tej symboli, które ta księga z sobą niesie. Kolejną rzeczą było sprawa donosicielstwa i gloryfikacji dzieł wroga. Z jednej strony donoszono na Nehemiasza różnego rodzaju insynuacje, że to on niby się królem chce obwołać, że już ustanowił proroków, a co on to nie narobił już, aby sobie wielkie zbudować imię. A Nehemiasz nie miał takich zamiarów, w ogóle takich rzeczy. Były to czyste wymysły nieprzyjaciela, które miały siać dezorganizację, które miały siać zniechęcenie wśród mieszkańców Jerozolimy. Natomiast chwalone były sukcesy, osiągnięcia, jakie Tobiasz i jego dwaj przyjaciele, czyli wrogowie mieszkańców Jerozolimy, osiągali. Mimo wszystko doszło do ukończenia odbudowy murów. Kiedy doszło do ukończenia odbudowy murów, nastąpił gwałtowny zwrot reakcji, czy sytuacja się odmieniła. Wrogowie i okoliczne narody naraz padł na nich strach. Zobaczyli, że jednak to, co w ich oczach było śmieszne, głupie, niemożliwe, co należało zgasić od razu na samym początku, ale z jakichś powodów nie byli w stanie, teraz stało się faktem. I to spowodowało, że ogarnął ich strach. Dalej, ten strach jest powiązany z autorytetem czy z szacunkiem. Naraz ludzie bali się cokolwiek mówić przeciwko Nehemiaszowi czy przeciwko mieszkańcom Jerozolimy, bo zobaczyli, że naprawdę nastąpiła wielka odmiana. Wyniosłość i zuchwałość całego otoczenia została upokorzona. O tym mówi Księga Nehemiasza, 6 rozdział, wiersze 15 i 16. To czytaliśmy ostatnim razem. Również powszechnie zostało uznane, że jest to Boże dzieło, a wszelka chwała należy się jedynie Bogu. Drodzy, to nie dlatego, że ja i ty tak ciężko pracując medytacja czy w jakiś sposób sprężanie się doprowadzimy do tego, że stan naszej duszy się poprawi. To jest dzieło Boga, Bożego Ducha w tobie i we mnie, ale świadomie we współpracy z tobą i ze mną. Duch Święty tego nie zrobi za mnie i za ciebie. To nie jest tak, że wieczorem pomodlę się i powiem: Duchu Święty, przemień moją duszę, i rano budzisz się i jesteś przemieniony, twoja dusza jest odmieniona, masz inny system wartości, inaczej postrzegasz swoich nieprzyjaciół, inaczej masz, oceniasz wartości wokół siebie, no bo Duch Święty zrobił tą robotę, nawet ty o tym nie wiedziałeś. Tak to się nie dzieje. Tam była ciężka praca, tam było wielkie zaangażowanie ludzi, mieszkańców, gdy były zagrożenia. To czytamy, na pewno czytaliście w międzyczasie tę księgę. W jednej ręce miecz, w drugiej ręce jakieś nosidła czy narzędzia do budowy murów. W ten sposób dzień w dzień funkcjonowali mieszkańcy Jerozolimy, aby ten rezultat mógł nastąpić. Wcześniej, 86 lat, nic się nie dało zrobić. Żyli w nędzy i w pohańbieniu, tak ich Biblia ocenia. Ale teraz, kiedy Duch Święty przyszedł, Nehemiasz się pojawił, kiedy posłuchali Jego głosu, dali się przekonać, zostali zmotywowani, nastąpiła odmiana. I to rezultaty tego dzisiaj będziemy oglądać. Przemiana naszej duszy to nie jest kwestia tylko symbolicznego obrazu zawartego w księdze Nehemiasza. To jest przedmiot, temat przewijający się praktycznie przez całą Biblię. Dlatego, że nasza dusza została skażona innym systemem myślenia. Na samym początku Bóg chciał kształtować, tylko i wyłącznie Bóg chciał kształtować duszę człowieka. Stąd spotkania codzienne z Adamem, z Ewą, po to, żeby te Boże wartości były w nas kształtowane. Niestety wystarczyła chwila, jedna rozmowa i człowiek od razu zweryfikował. Ale dlaczego ja mam tylko mieć jedno źródło wiedzy, jedno źródło poznania? I wszystko zostało w jakiś sposób zniweczone. Dlatego te drzewa poznania dobra i zła, życia i tak dalej, dostęp do nich był w jakiś sposób odgrodzony, uniemożliwiony człowiekowi. Dusza nasza, dzisiaj człowieka, po tym upadku w grzech potrzebuje przemiany. I o tym mówi również apostoł Paweł w liście do Rzymian. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kto nie znał tego wersetu z wierzących ludzi siedzących dzisiaj tu? Czy jest ktoś, kto pierwszy raz słyszy ten tekst? A czy zwróciliście wszyscy uwagę na to, co on tak naprawdę mówi? Chcesz poznać wolę Bożą? Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Drugi wiersz. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. My wolimy pomodlić się: Panie Boże, objaw mi swoją wolę. Ale nie przemieniamy swojego umysłu. I co z tego, że nawet możemy znać Bożą wolę, ale mamy swój system wartości i my oceniamy, czy warto nam się w to angażować, co być może jest Bożą wolą, albo nie jest, albo też inaczej. Ludzie, którzy mają przemieniony umysł, przemienioną duszę na system Bożych wartości, są wrażliwi na Boży głos, na Bożą wolę, na Boże Słowo. Wyczuwają to i według tego podejmują swoje decyzje. Natomiast ludzie, którym nawet by ktoś stanął i powiedział wprost: wolą Bożą jest, abyś zrobił to, to i to. A taki człowiek oceni to według własnego systemu wartości i powie: a daj spokój, nie zawracaj mi głowy, nie interesuje mnie to. I w ten sposób nawet chrześcijanie funkcjonują, bo nie rozumieją, że wolę Bożą przyswaja, poznaje i przyjmuje do realizacji człowiek, który ma właściwie ukształtowaną swoją duszę. Nasza dusza, na pierwszym rozważaniu podkreślałem, jest nie do przecenienia wartością. Cóż człowiek da za swoją duszę? Albo choćbyś cały świat pozyskał, a stratę poniósł na swojej duszy. To nie są slogany. To są rzeczywiste wartości, o których mówi Boże Słowo. Dlatego jeżeli mamy tak wartościowy skarb, jesteśmy właścicielami tak wartościowego skarbu, jakim jest nasza dusza, powinniśmy go chronić i powinniśmy dbać o jego kondycję jak najbardziej. I dlatego nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. My musimy inaczej niż w tym świecie, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Czasami czasami wydaje nam się, że coś jest miłe. Na pewno niewielu jest takich, którzy nie przeżyli taką sytuację. Chciałeś zrobić coś miłego dla swojego przyjaciela, dla żony, dla męża, czy dla kogoś ze swojego otoczenia. Przygotowałeś to z taką chęcią, żeby to było, a później się okazało, że to jest coś, czego najbardziej nie lubi. Albo coś, z czego pojawił się przyklejany uśmiech, zadowolenie. No tak, cieszę się, a następnego razu ten gadżet, który niby miał być miłą maskotką czy prezentem, jest gdzieś odstawiany na półki, które pokrywają się szybko kurzem, albo jeżeli to gdzieś można przekazać komuś daleko, do zupełnie innych kręgów znajomych, to mamy od razu gotowy projekt, żeby też przekazać komuś. Co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. Przemieniony umysł jest w stanie to wyczuwać, jest w stanie to rozpoznawać. I druga rzecz, na którą tu chcę zwrócić uwagę przy tym tekście, jest napisane, ale się przemieńcie. To my musimy decydować i zgadzać się na tą przemianę. No dobrze, ale cóż, ja wezmę się za przemienianie samego siebie. Nie będę umiał. To tak, jakbym się miał sam zabrać za moje zbawienie, za parę innych rzeczy. Boże, zdeterminowany jestem, gotowy jestem, aby moje życie, moja dusza, mój umysł został przemieniony. Duchu Święty, inspiruj. Duchu Święty, pokaż. Duchu Święty, otwierasz słowo, modlisz się, słyszysz głos. Naraz ktoś coś do ciebie mówi. Następuje impuls i zaczynasz widzieć, co jest wartością, a co tą wartością nie jest. Jest to bardzo szeroki temat, który można byłoby rozwijać, ale przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą jest odnajdywanie tożsamości dziecka Bożego. Kiedy nasza dusza jest prawdziwie, właściwie kształtowana, to nasza tożsamość jako dziecka Bożego jest we właściwy sposób kształtowana i stajemy się prawdziwie dziećmi Bożymi. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Stajemy się dziećmi Bożymi, kiedy rodzimy się na nowo. Duch martwy w nas, ożywiony przez Boże działanie, przebaczenie grzechów, jest ożywiony. Stajemy się dziećmi Bożymi. Imiona nasze zapisane w Księdze Życia. Ale nasze życie nie jest godne dzieci Bożych. Nasze życie funkcjonuje właśnie tak, jak funkcjonowało wśród mieszkańców Jerozolimy. Bardzo często. I czasami lata upływają, zanim dochodzimy do tego, dlaczego tak jest. Te procesy, gdy my nie rozumiemy, gdy nie jesteśmy tego świadomi, te procesy trwają dużo dłużej. Natomiast kiedy świadomie wiemy, o co chodzi, możemy nie tylko sami ten proces, że tak powiem, wdrażać, pozwalać, aby funkcjonował w naszym życiu, ale innym możemy ich wspierać i ukierunkowywać. Zwróć uwagę, Duch Święty chce cię poprowadzić. Pozwól Mu, podaj Mu swoją rękę, posłuchaj Jego głosu, zaufaj Mu, bo On Ci dobrą drogę pokaże. Nie zbłądzisz. Na tej drodze nie trzeba być wielce wykształconym, mieć wszystkie mądrości, żeby nie zbłądzić. Kolokwialnie użyte słowo czy tłumaczenie, nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. A więc w liście do Tymoteusza czytamy: rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w Tobie przez nałożenie rąk moich. Rozpal na nowo dar łaski Bożej, tej, która dawała Ci na samym początku wielką nadzieję, kiedy naraz człowieka przygnębionego, nie będącego pewny swojej przyszłości, będącego gdzieś tam na dnie, przygnieciony brzemieniem grzechów, poczuciu win. Ale to wszystko gdzieś ulatnia się z czasem. Dlatego Paweł pisze, rozpal na nowo dar łaski Bożej. No jak to zrobić? No właśnie, ten dar łaski Bożej, gdy uświadamiamy sobie, kim w Bogu jesteśmy, kiedy to w nas zaczyna się odradzać na nowo, wtedy zaczynamy tym bardziej doceniać, dowartościowywać te Boże wartości i zaczynamy widzieć swoją tożsamość. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. W nawiasie powściągliwości, inne tłumaczenie mówi. Bóg nie dał nam ducha lęku. A ileż obaw i lęków kontroluje życie chrześcijan, ludzi wierzących, dzieci Bożych, którzy mają pewność zbawienia, którzy wiedzą, że imiona są ich zapisane, ale z dnia na dzień żyją w wielkim lęku, czują się bezsilni, nikt mnie nie kocha, nikt na mnie nie zwraca uwagi i nie mają powściągliwości czy trzeźwego myślenia. To jest myślenie takie od jednego wydarzenia, które porusza emocje, do drugiego wydarzenia. Ale nasze trzeźwe myślenie nie jest oparte na emocjach. Ono jest oparte na Bożym Słowie, na Bożych faktach, które On w nas chce, w każdym z nas chce ugruntować. A więc chodzi również o głęboko pojętą tożsamość dziecka Bożego. Dalej, chodzi o przywrócenie poczucia godności. Sami do siebie czasami chrześcijanie nie mają szacunku. Jak mogłem do tego dopuścić? Dlaczego tak się stało? Daje też poczucie bezpieczeństwa, kiedy nasze życie jest uporządkowane, kiedy nasza dusza jest uporządkowana, mamy poczucie bezpieczeństwa. Uporządkowanie zasad postępowania. Zobaczmy, co na ten temat dalej Księga Nehemiasza w 7 rozdziale, w pierwszych wersetach, czy pierwszym i trzecim wersecie mówi. Gdy mur był już odbudowany, Nehemiasz, kazałem wstawić wrota, wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Poleciłem im, bramy Jerozolimy otwierajcie dopiero, gdy słońce zacznie nieco przypiekać, a zamykajcie je i ryglujcie, póki stoją straże. Formujcie też warty z mieszkańców Jerozolimy. Jedne niech stoją na posterunkach, drugie przed własnymi domami. Spójrzcie na to jak na obraz, na pewien symbol. Uporządkowanie pewnych zasad postępowania. To nie jest tak, że teraz wszystko samo się poukłada. Nehemiasz zwrócił na to bardzo wyraźną uwagę. Skazał wstawić wrota, a mówiliśmy o tym, że wrota to nie, w murach dawnych miast to nie było, to nie jest obraz, że chrześcijanin to jest oderwany od życia, od świata, od wszystkiego, co na zewnątrz. W ogóle nie interesuje nas nic, co się dzieje, mecze, kto wygrywa, kto nie wygrywa. Dajcie spokój. Znaczy ja nie jestem kibicem, więc jestem od tego wolny. Ale no nie wolno patrzeć, bo gdzie ja, chrześcijanin, ten czas powinienem spędzić w Biblii. Jeżeli masz taką potrzebę, to spędź. Na pewno będzie on mniej stresujący. Ale to nie jest tak, że ten czas nie wolno ci wykorzystać w ten sposób. Możesz, tylko zwróć uwagę, że wrota nie były cały czas otwarte. Że to nie jest oglądanie wszystkiego na okrągło, co leci od rana do wieczora na temat na przykład ulubionej dyscypliny sportu czy jakichś innych rzeczy. Że jest to po prostu na tyle, ile jest potrzeba, a potem to jest zamykane. Dzieciom, rodzice mówią, co się to dzieje dzisiaj z dziećmi? Non stop, cały dzień by siedział przy komórce i tylko stukał w SMS-y, czy w gry, czy w coś tam. Wrota naszej duszy są po to, aby były otwarte na jakiś czas, a potem, żeby mogły być zamykane. Jest pełna kontrola. Poleciłem im, otwierajcie dopiero wtedy bramy, kiedy zacznie świecić słońce i przypiekać, a zamykajcie je i ryglujcie, póki stoją straże. Formujcie też warty i tak dalej. Straże. To są wartości, do których nie chcę dalej wracać. Dla mnie jest to obraz porządkowania postępowania codziennego w naszym życiu. Ustanowienie pewnych priorytetów, co jest ważniejsze. Numer jeden, co jest mniej ważne, co jest ważne, ale na samym końcu, jeśli starczy czasu. I tu jest wielka lekcja i obraz, której możemy się również z tej księgi Nehemiasza nauczyć. a więc wyznaczenie służb, powiedziałbym obowiązków. Dzisiaj chcemy mieć chrześcijaństwo bez obowiązków. Dzisiaj wolimy się pomodlić, żeby Bóg wziął na siebie swoje obowiązki i je wykonał, żebyśmy nie musieli tego robić. Ale chrześcijanin to przede wszystkim człowiek obowiązkowy. To człowiek, gdy daje słowo, wywiązuje się z tego słowa. To jest wiarygodny w ten sposób, że mówi to, co myśli i w ten sposób uczy się, funkcjonujemy, zyskuje się autorytet, czy szacunek, czy w jakiś sposób uznanie. A więc wyznaczone zostały służby i obowiązki. Ustalony został również sposób funkcjonowania. Bo wiecie, można ustalić służby, można ustalić zakresy obowiązków dla tych służb, ale jak nie określona zostanie procedura funkcjonowania, kto wchodzi pierwszy, kto następny, a kto wychodzi ostatni. To są ważne sprawy, ważne decyzje, które w każdym tworze, jakim jest społeczne zgromadzenie, kościół, są bardzo istotne. Gdy to zawodzi, a czasami zawodzi, wtedy zaczyna się tworzyć pewien chaos, pewien niepokój, czy aby wszystko zostało dopilnowane i wszystko jest we właściwym miejscu i porządku. Ale to również dotyczy każdego z nas jako jednostki. Mieć wyznaczone swoje obowiązki. Muszę rozpocząć od tego, muszę zająć się tym, muszę na to zwrócić uwagę, potem zajmuję się tym i tym, a następnie jak starczy czas, to jeszcze zobaczę, czy coś tam jest ciekawego, czy ktoś tam wygrywa, czy przegrywa i tak dalej. A więc służby i sposób ich funkcjonowania. Dalej, zaskakującą rzeczą jest, że zaczęli po tej przemianie duszy. Rezultatem tej przemiany duszy zaczęło być, że przekazywali dary na dzieło Boże. I to jest dla mnie największy, że tak powiem, kontrast, który widzę tutaj w księdze Nehemiasza. Popatrzmy na tekst zawarty w 7 rozdziale, wiersze 69-71. Część naczelników rodów złożyła dar na dzieło Boże. Namiestnik przekazał do skarbca 1000 darierek w złocie, 50 czasz, 30 szat kapłańskich i 500 min srebra. Inni naczelnicy rodów przekazali do skarbca na dzieło Boże 20 tysięcy darierek w złocie i 2200 min srebra. Dar reszty ludu wyniósł 20 darierek w złocie, 2000 min srebra oraz 67 szat kapłańskich. I teraz gdybym miał Biblię analogową, przewróciłbym 6 rozdziałów i popatrzył na drugi werset księgi Nehemiasza. Żyli w wielkiej biedzie, nędzy i pohańbieniu. A mury Jerozolimy były rozwalone, a bramy były spalone. Ale teraz, kiedy mury zostały odbudowane, wrota wstawione, uporządkowane służby, wprowadzone obowiązek i funkcjonowanie, naraz okazało się, że są i środki. Jeszcze przy odbudowaniu murów pojawiły się pretensje, a nas nie stać na to, bo my tutaj mamy długi swoje, myśmy się zadłużyli, żeby gdzieś tam podatki zapłacić i tak dalej. I przeciwko Nehemiaszowi powstawał bunt wewnątrz, wśród mieszkańców nawet Jerozolimy, o czym poprzednimi razy mówiłem. A tu naraz czytam, że wśród nich były przecież te pieniądze, nie przyszły z zewnątrz, oni je mieli. Tylko, że wiecie, ludzie bardzo często, mając pieniądze, a nie mając uporządkowanej duszy, mają takie lęki i obawy, że ciągle ich nie mają. Nie mają ich w głowie. W portfelu może są, na koncie być może są, ale zawsze ich może być za mało albo coś się stanie i zabraknie. Wyciągam swoją pomoc naukową. bo dotychczas, kiedy robiłem wykłady, przeszedłem nad tym, że było 1000 darierek w złocie, 50 czasz i jakoś tak nie wpadłem na to, żeby popatrzeć na to, jakie to są wartości. Więc pozwólcie, że zwrócę uwagę na oryginalne, fonetyczne znaczenie tego hebrajskiego słowa, tu użyte, a tłumaczone darierki, a w Biblii Warszawskiej jako drachmy. To fonetyczne jest darkemon. Darkemon. I dotyczy to równowartości. To jest babilońska miara. Dotyczy ona 128 gramów, nie, przepraszam, 8,32 grama złota, wartego na dzisiejsze czasy około 120 dolarów. Jedna darierka 120 dolarów. No, powiedzmy, jedna darierka to jest 100 złotych. Namiestnik przekazał do skarbca 1000 darierek w złocie, czyli 100 tysięcy. Dobrze liczę? 100 tysięcy złotych. Nie zrozumcie mnie źle, że ja to mówię po to, żeby teraz fura złota tutaj się pojawiła. Ja tylko chcę pokazać przemianę umysłu, przemianę duszy, która doprowadzona została do stanu, kiedy uporządkowany umysł naraz mówi, chwileczkę, tego wszystkiego i tak nie zużyję. Mam na coś na życie, dwóch obiadów dziennie nie zjem, więc jeżeli jest potrzeba w domu pańskim, nie ma sprawy. Jeśli chodzi o te srebrne elementy, to też tu jest podane. No te są dużo tańsze. Jedna ta mina srebra to około 2,40 dolara. No więc razy 3, 4, 8, 10 złotych. No powiedzmy 10 złotych. Natomiast zaraz, ja się pomyliłem. 120 dolarów to razy 3, to 400, około 400 złotych. Czyli ten dał 400 tysięcy, nie 100 tysięcy, tylko 400 tysięcy. Bracia, siostry, wyobraźcie sobie, ten jeden namiestnik, a teraz pozostali naczelnicy, przekazali do skarbca na dzieło Boże razem 20 tysięcy, czyli 20-krotnie więcej. Już nie będę teraz próbował tutaj mnożyć, dzielić, ale to są kwoty, które przerastają wszelkie tutaj nasze wyobrażenia i możliwości. I to wszystko tam było, a oni żyli w pohańbieniu, w wielkiej biedzie i nędzy. Czy widzicie rezultat odbudowy duszy, jak zupełnie inaczej można postrzegać życie, inaczej postrzegać systemy wartości tego, co sami posiadamy. Jezus zwrócił uwagę na wdowi grosz, mówiąc, że ona dała najwięcej. I ludziom się to w głowie w żaden sposób nie zgadzało. Nie rozumieli tego. Bo system Bożej wartości jest zupełnie inny niż ten, którego się uczymy w tym świecie. No więc warto więc na to zwrócić uwagę. I dzisiaj dopiero tutaj przed wyjściem zwróciłem na to uwagę, żeby skorzystać z tak dostępnych przecież od ręki pomocy, żeby te wartości ocenić. Dar reszty ludu wyniósł 20 darierek w złocie, no więc dużo skromniej, no ale cały lud nie przyszedł narzekać, mówiąc, nas nie stać, my nic nie damy rady. Dali 20 drachm czy darierek w złocie i 2000 min srebra. A więc zaczęli przekazywać dary na dzieło Boże. Drodzy, to jest coś niezwykłego, na co możemy teraz tutaj oglądać. Ale to nie wszystko, na czym polega przemiana tej duszy mieszkańców Jerozolimy. Bo to w 8 rozdziale, od pierwszych 10 wierszach czytamy, że zgromadzili się przy bramie wodnej. Zgromadzili się wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przy bramie wodnej. Pamiętacie, jak omawialiśmy, gdy Nehemiasz sprawdzał stan murów, to tam musiał zejść ze swojego zwierzęcia, nie wiem, czy to był koń, czy osioł, w każdym razie ten koń czy osioł miał kilka nóg za dużo, bo nie miał gdzie postawić, musiał go zostawić i sam przeskakiwać po gruzach. Tak zanieczyszczone było to miejsce, a więc brama wodna, obraz miejsca Bożego Słowa w życiu, w duszy człowieka, chrześcijanina, dziecka Bożego. A teraz zgromadzili się wszyscy, przynieśli zwoje pisma ze świątyni, a jakże, bo tam były, i słuchali Bożego Słowa ze zrozumieniem. To nie było rytualne, obrzędowe wysłuchanie. Teraz będziemy mieć czytanie tekstu Bożego Słowa. No i jest odczytany tekst Bożego Słowa. Przepraszam, Mariola, ale ja nie mam nic przeciwko czytaniu Bożego Słowa. I to była wręcz swego rodzaju moja inicjatywa, żeby tak było. Ale z czasem zauważyłem, że często zdarza się, że jest ten element tylko odczytania, element liturgii. A tu Boże Słowo. Boże Słowo. Wiecie, czasami jest tak, że odnoszę wrażenie, że w niektórych kościołach, kiedy czytane jest Boże Słowo, to ludzie natychmiast wstają na swoje nogi. Ja nie mówię, żebyśmy naśladowali to w ten sposób. Ale jest coś w tym, że wtedy jest zwracana jakaś głębsza uwaga, koncentracja, bo oto Boże Słowo będzie czytane. I oni od 86 lat słuchali czytanego Bożego Słowa w świątyni. Kapłani stosownie do świąt, stosownie do kalendarza religijnego cytowali Boże Słowo, czytając ze zwojów. Do tego pojawiali się prorocy i oni jeszcze uzupełniali. No ale to było, no i w porządku. Ja pamiętam, jak jeszcze jako mały chłopiec chodziłem do kościoła z rodzicami, musiałem słuchać tego, co jest na kazaniu mówione. No i tak miałem zawsze problem, bo nie zawsze mi się chciało słuchać i analizować, co tam ksiądz mówi. W związku z tym wpadłem pewnego razu na pomysł, a mama nigdy nie odpuściła. Zawsze, gdy wracaliśmy do domu, to było, padało pytanie, no to teraz powiedz nam, co było na kazaniu. Ja główkowałem, kombinowałem za każdym razem, po co? Raz wpadłem na pomysł i odpowiedziałem, no było o Panu Jezusie. Aha, w porządku. I tak następny tydzień było o Panu Jezusie, miesiąc później było o Panu Jezusie. Cały czas odpowiadałem o Panu Jezusie. Jak było pytanie, co było na kazaniu o Panu Jezusie. I raz było tylko ze Starego Testamentu. I mama się skapowała, że ja zawsze mówiłem o Panu Jezusie, a przecież, a tym razem nie było o Panu Jezusie. A ja wpadłem na to. Tak właśnie słuchałem, takie było moje podejście do tego. Byłem w kościele, słuchałem, nie słysząc. Bracia i siostry, ci przyszli, kiedy bramy zostały zamknięte, kiedy mury były odbudowane, ci słuchali Słowo Boże ze zrozumieniem. Byli poruszeni wewnętrznie. Czytamy w tych wersetach początkowych 8 rozdziału, że płakali. Byli rozrzewnieni. Nie dlatego, że kaznodzieja przyszedł i tak emocjonalne podawał przykłady, taki wyciskacz łez zastosował, że mało kto się oparł i wszyscy się popłakali, słysząc o jakichś tam historiach, ciężkich wydarzeniach. Nie. Tam było czytane Boże Słowo. I naraz poruszenie było tak głęboko, tak daleko idące, że słuchając tego Bożego Słowa ze zrozumieniem, ich emocje nie były w stanie tego ogarnąć. Oni się popłakali. To nie jest wstydem popłakać się, słysząc Boże Słowo. Dalej nie tylko słuchali i nie tylko się popłakali, ale zastosowali wypełnianie. Czyż Jezus nie powtórzył to, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A więc wypełnianie Bożego Słowa jest konieczne, jest integralne razem ze słuchaniem. Trzeba słuchać Boże Słowo i je wykonywać. I czym się to objawiło? No tym się objawiło, że naraz uzmysłowiono sobie, że od 1000 lat, czyli od czasów Jozuego, nie było obchodzone święto nakazane przez Boga do obchodzenia dla narodu izraelskiego, święto szałasów, Sukot. Po prostu nie obchodzono. Poszło w zapomnienie. Nikomu nie było potrzebne, nie było wygodne. Mieli wygodne mieszkania, wygodne domy, więc po co budować sobie jakieś tam szałasy niewygodne i wychodzić i tydzień świętować w ten sposób. Pozostawiono to, aż już później kolejne pokolenia nawet nie wiedziały o tym, że takie święto jest ustanowione. I oto teraz nagle mieszkańcy Jerozolimy, którzy mają uporządkowane miasto, odbudowane mury, wstawione wrota, jest miejsce i czas na zgromadzenie i słuchają Bożego Słowa ze zrozumieniem. I to w szczególny sposób zaczęli wypełniać. Dalej, tam padły też postanowienia inne, nie tylko, że będą obchodzić to święto szałasów, ale że oddzielą się od obcych narodów, od obcej ludności. To ma też swój symboliczny wydźwięk i wcale nie chciałbym, żeby ktoś zrozumiał, że ja teraz nawołuję do tego, żeby mieć określone stanowisko wobec uchodźców czy tak dalej. To nie ma z tym nic związanego. Daleki jestem od kontekstów tutaj politycznych, dziejowych, które akurat mają teraz miejsce. Ale przeczytajmy dla porównania drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. A więc powtórzone są wielokrotnie w różnych miejscach Bożego Słowa, Pisma Świętego, tego typu zachęty, abyśmy wyszli, odłączyli się. Abyśmy na przykład wyszli za Chrystusem, za miasto, tak jak On wyszedł. List do Hebrajczyków tutaj przypominam. A więc to są kolejne rezultaty odbudowanych murów. Popatrzcie na następny. Zaczęli podejmować zobowiązania w stosunku do siebie. Tego nie przeczytali w piśmie. Tam nie było w tekście, że musicie teraz podjąć zobowiązania. Słuchając Bożego Słowa, czytanego Słowa, w ich sercach zaczęły się rodzić pewne zobowiązania. Jakie zobowiązania? Że będą prowadzić swoje życie w czystości. Wiecie, my możemy podejmować takie decyzje, że będziemy żyć w czystości naszego życia. I wielu ludzi, wielu chrześcijan to podejmuje, słuchając kazania emocjonalnego często, poruszającego do żywego. Podejmujemy tą decyzję na bazie takich emocji i potem się okazuje, że tak szybko jak je podjęliśmy, tak zapominamy o tym. A tutaj było czytane, można powiedzieć, sucha litera Bożego Słowa, ale Duch był obecny na tym miejscu. Boży Duch funkcjonował i naraz w takich okolicznościach podejmowano zasadnicze zobowiązania. Będziemy żyć, prowadzić nasze życie w czystości. Dalej, to jest ciekawe, nie będziemy robić zakupów w sabat. Nikt im nie zamykał sklepów wtedy. Ale podjęli decyzję, że oni zakupów nie będą robić w sabat. A wiecie, dlaczego sabat był dobrym czasem na zakupy? Dlatego, że otaczające ludy z reguły nie świętowały sabatu. I to był jedyny czas, w którym oni bardzo chętnie przychodzili ze swoimi towarami, przynosili z okolicznych wiosek i tak dalej, rozstawiali swoje stragany. No i mieszkańcy Jerozolimy zaopatrywali się we wszystko, co tam zostało. Nie musieli niczego nosić, a przecież noszenie czegoś czy wiele innych spraw, no skomplikowana sprawa. W każdym razie postanowili, nie będziemy robić zakupów w sabat. Tam były jeszcze też inne zobowiązania podjęte. Przeczytajcie ten tekst 1-10 z 8 rozdziału, na pewno je znajdziecie. Nastąpił też proces oczyszczenia zakamarków świątynnych. I tutaj chciałbym również zatrzymać się. Bracia i siostry, wszystko już tak pięknie się zaczęło układać. Czas nabożeństwa im się wydłużył. Oni tam cały dzień siedzieli i słuchali tego słowa. Płakali, podejmowali zobowiązania, decyzje. Wow, wielkie przebudzenie się dzieje. Aż w pewnym momencie w 13 rozdziale do Nehemiasza dociera informacja, że wcześniej jeszcze kapłan Eliaszyb, odpowiedzialny za komnaty w domu naszego Boga, a jednocześnie spokrewniony był z Tobiaszem, urządził Tobiaszowi przestronną komnatę, tam gdzie wcześniej przechowywano rzeczy służące ofiarom z pokarmów. Kadzidło i inne sprzęty, składano tam dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy oraz plony ofiarowane kapłanom. I zobaczcie na reakcję Nehemiasza. Bardzo mnie to oburzyło. Tak, że kazałem usunąć z komnaty wszystkie sprzęty domowe Tobiasza. Słuchajcie, tam Tobiasza nie było, on tam nie przychodził. Już wcześniej zaznaczałem, że przez cały ten czas, kiedy odbudowywane były mury, nieprzyjaciele ani razu nie znaleźli się w środku w Jerozolimie. A więc jest to bardzo mocny argument na to, co obecnie, czy paręnaście lat temu pojawiło się również w naszym kraju, że chrześcijanin, dziecko może mieć demony. Demony są na zewnątrz, bo ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na zewnątrz. Nehemiasz zarządzał Jerozolimą i Tobiasz i jego przyjaciele, nieprzyjaciele mieszkańców Jerozolimy, nie mieli wstępu do Jerozolimy, atakowali tylko z zewnątrz. Ale jeszcze wcześniej, zanim Nehemiasz przybył, w czasie tych 86 lat, kiedy odbudowano świątynię i tak dalej, były tam różne komnaty, pomieszczenia, właśnie tam służące na przechowywanie ofiar z pokarmów, kadzidła i inne sprzęty. I tam udostępnione to zostało Tobiaszowi. Dlatego bardzo mnie to oburzyło, także kazałem usunąć z komnaty wszystkie sprzęty domowe Tobiasza. Kazałem też oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego. To, co miało służyć ofiarom z pokarmów, a także kadzidło. To kolejny obraz, kolejny moim zdaniem bardzo istotny element życia chrześcijan, ludzi wierzących, mnie i ciebie, każdego z nas. Wiecie, możemy mieć już uporządkowaną duszę, mury odbudowane. Zaczynamy coraz to bardziej te priorytety w naszym życiu ustawiać. Ale są zakamarki w naszym wnętrzu, które bez może nawet naszej świadomości gdzieś tam zostały z poprzedniego jeszcze okresu naszego funkcjonowania. Pozwólcie, że na niektóre z nich sobie tutaj wypisałem, zwrócę uwagę. Wiecie, czemu Polacy przegrali pierwszy mecz? Przeczytałem to. Adam Nawałka wiedział to już przed pierwszym meczem. Bo autobus wyjeżdżając tam gdzieś spod hotelu musiał się cofnąć. A on jest bardzo przesądny. To jest, wiecie, możemy się z tego, my się śmiejemy, ale to oficjalnie zostało na stronach internetowych umieszczone. No ja to po prostu przeczytałem z takim szokiem, myślę, no coś podobnego. I co więcej, przed drugim meczem stało się podobnie. On nikomu nic nie mówił. Autobus wyjeżdża z parkingu hotelowego, ktoś tam coś zablokował, musiał się wycofać z powrotem, żeby móc wyjechać. No to już wynik był gotowy. No my chrześcijanie takie rzeczy w to nie wierzymy. A nie czuliście jako chrześcijanie, witając się z innymi braćmi, siostrami, gdy tylko w drzwiach się podaje rękę, czasami ta ręka jest wciągnięta i żeby ten krok zrobić troszeczkę dalej? Powiedziałem, to tam za taki drobiec, co to tam będziemy. Nie, my się odcięliśmy od amuletów, odcięliśmy się od różnego rodzaju takich zabobonnych wierzeń i tak dalej. A czasami jak idziemy gdzieś tu po holu, stoi małżeństwo czy dwa małżeństwa i trzeba się przywitać i jedna osobie podaje rękę, druga się... O, nie na krzyż, nie na krzyż. Coś w tej komnacie z Tobiasza zostało. Tam Tobiasza nie ma. Nie, ja nie upatruję tam demonów w tym, absolutnie. Ale jeżeli mamy być czyści, święci i bez zmazy, bez skazy, bracia i siostry, to te rzeczy muszą być też wyrugowane z naszego życia. W tym tygodniu, co za nieszczęście dla wielu ludzi. 13 i 5. Lubimy z żoną oglądać kolarzy. Tour de France teraz jedzie. Wiecie, że kolarz z numerem 13 ma jedną 13 odwróconą do góry? Jedną normalnie ma, a drugą, bo są dwa numery z tyłu, więc tą drugą ma odwrócona, żeby nie zapeszyć. Świat tak funkcjonuje i te wartości wchodzą. Czy my chcemy, czy my nie chcemy. Tego jest setki, tego jest tysiące, tego... I to nie jest nic wielkiego, groźnego, co rujnuje naszą społeczność z Bogiem od razu i w ogóle jesteśmy znów grzesznikami, którzy na kolanach powinni pokutować i nie wiadomo co. Ale, że jest to coś, co nie pochodzi od Boga, co jest nie Bożego, to w życiu Bożego dziecka nie ma prawa mieć miejsca. I dlatego to powinno być wyrzucone. Co Tobiasza? Wyrzucamy wszystkie sprzęty. A to, co Boże, to, co służy dla zboru, dla Kościoła, dla Boga, dla społeczności z Bogiem, to wprowadzamy w to miejsce. Już nie wspomnę o różnych czarnych kotach czy jakichś innych rzeczach, bo to są inne rzeczy. To jest jedna, że tak powiem, kategoria spraw. Ale są też inne, takie, które są niebiblijne, a jednak bardzo często przez chrześcijan używane. Ja od wielu lat starałem się i staram wyłapywać takie nieprawdziwe, niebiblijne sformułowania. Bo kiedyś bardzo często, to było modne, nawet bardzo duchowe stwierdzenie, kiedy mówiło się w sytuacjach, kiedy komuś tam coś się nie powodziło i tak dalej, to chrześcijanie mówili, ale i tak nic nie dzieje się bez woli Bożej. Nic jak wierutne kłamstwo. Co to znaczy, że wszystko dzieje się z woli Bożej? To po co modlimy się... Ojcze nasz, niech się dzieje Twoja wola tak jak w niebie, tak na ziemi. Po co się o to modlić, skoro i tak nic się nie dzieje na tej ziemi bez woli Bożej? Śmiem twierdzić, że się prawie wszystko dzieje bez woli Bożej. I chrześcijanie bardzo często w swoim życiu kierują się niekoniecznie wolą Bożą. Dlatego przemieńmy się w naszym myśleniu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe, abyśmy mogli tę wolę Bożą realizować w naszym życiu. I tych sformułowań mnóstwo się pojawia. Nie będę was dzisiaj zanudzał tymi rzeczami, ale pilnujmy naszych warg i umysłów. Dlatego, że wiecie, to jest tak. My możemy mieć inną intencję, wyrażając to. Ja czuję, co ludzie, chrześcijanie mówią przez to, że nic się nie dzieje bez woli Bożej. Chcą podbudować się z taką nadzieją, że Bóg o tym wszystkim wie, że On wesprze, że pomoże, być może coś jeszcze innego. Ale Boże Słowo uczy nas, że nasza mowa ma być tak, tak, a nie, nie. Że nasza mowa ma wyrażać to, co myślimy, naprawdę co myślimy. I dlatego nie mówmy jedno, a myślmy drugie. Mówmy to, jak myślimy. Jeśli widzę, że potrzebuję złożyć ufność w Bogu, powiem, Panie, ja nie rozumiem tego, co się dzieje. Ja nie wiem, dlaczego mnie to spotyka, ale ufam Tobie. Chcę ufać Tobie. Wesprzyj mnie w tej ufności do Ciebie. Chcę trwać w tej ufności, bo wiem, że tylko Ty w końcowym rozrachunku masz rację i w Tobie jest prawda i w Tobie znajdę właściwe rozwiązanie. Dlatego To są lekcje, które można wyciągnąć z księgi Nehemiasza. Zaczęło się od obrazu duszy żyjącej w wielkim pohańbieniu, biedzie i nędzy. A kończymy oglądaniu duszy, która jest gotowa służyć Bogu, wypełniać z całego serca Boże Słowo, a także ułożyć na dzieło Pańskie w tak przerastający nasze wyobrażenia sposób. Dlatego ja z głębi serca dziękuję Bogu, że w Starym Testamencie zawarł dla mnie, dla nas, dziś żyjących współcześnie, taki obraz, który pozwala nam zrozumieć, odczytać, popatrzeć na siebie z takiej innej perspektywy. Także to jest to, o czym, do czego zmierzaliśmy. Finał się zbliża. Duch Święty przywraca w nas Boże standardy życia. I już ostatnia właściwie plansza. Zaczęliśmy od tego, o co chodzi, dlaczego, znaczenie i wartość, ochrona duszy. Potem tło historyczne księgi, pamiętacie tam te diagramy czasowe i schematy murów, bram. Potem Nehemiasz typem osoby Ducha Świętego, odbudowywanie duszy jako obraz duchowej walki. Dzisiaj rezultaty odbudowanej duszy. Dziękuję za waszą uwagę, a Bogu chcę podziękować, że Jego Słowo jest takim prawdziwym drogowskazem, jest prawdziwym podręcznikiem praktycznego chrześcijańskiego życia. Dobry nasz Ojcze, wspaniały jesteś, że przewidziałeś również dla nas żyjących w obecnym czasie zasady funkcjonowania, których możemy się uczyć, które możemy poznawać, przez które możemy ubogaceni być przez Twoje Słowo. Ono prawdziwie jest światłością dla naszych dróg, dla naszych ścieżek, dla naszych nóg. Chcę uczyć się, pragnę uczyć się chodzić według Twojego Słowa. Pragnę, aby Twoje Słowo było też realizowane, aby to nie była tylko wiedza, ale praktyka codziennego życia, funkcjonowania, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym, kościoła, zboru, abyśmy w ten sposób przynosili Tobie chwałę, ale także, aby otaczający nas ludzie mogli zobaczyć tę prawdziwą wartość i piękno chrześcijańskiego życia dzięki obecności Twojego Ducha i ofierze Jezusa Chrystusa złożoną za nas. Przyjmij wdzięczność z naszych serc. Amen.